Ecclesia Mediaevi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, Michał Antoniak. Ostatnim razem opowiadałem Państwu o kościołach wczesno-średniowiecznego Kalisza. Dzisiaj postanowiłem przybliżyć strukturę średniowiecznego duchowieństwa, które było, podobnie jak dzisiaj, zorganizowane hierarchicznie, a jego struktura odzwierciedlała ścisły porządek feudalny tej epoki. Hierarchia składała się z kilku szczebli, które można podzielić na duchowieństwo wyższe i niższe. Dla zachowania typowego dla średniowiecza porządku zacznijmy od samej góry, a więc od papieża. Papież w średniowieczu, dokładnie tak samo jak dzisiaj, był najwyższym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, uważanym za namiestnika Chrystusa na ziemi, następcę świętego Piotra. W dokumentach tytułowany zazwyczaj bardzo skromnie jako Servus Servorum Dei, czyli sługa sług bożych, sprawował jednak władzę absolutną, zarówno tą duchową, jak i polityczną. Decydował o dogmatach wiary, zwoływał sobory i nadzorował funkcjonowanie całego Kościoła. Do średniowiecznych papieży, a zwłaszcza do ich relacji z Polską, wrócimy na pewno jeszcze w osobnym materiale. Bezpośrednie otoczenie papieża stanowili kardynałowie, czyli jego doradcy oraz członkowie kolegium kardynalskiego, które wybierało nowego papieża podczas konklawy. Odpowiadali oni za ogólne administrowanie kościołem, zwykle kierowali ważnymi diecezjami i pełnili funkcje w kurii rzymskiej. Ciekawostką jest, że pierwszym polskim duchownym, który otrzymał nominację kardynalską, był biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki. Jego kreacja kardynalska miała miejsce w 1449 roku, więc 483 lata po chrzcie Polski. Ale w naszym przypadku i tak trwało to krócej niż u Czechów, którzy na pierwszego kardynała czekali aż 494 lata. Schodząc po szczeblach hierarchii, docieramy do arcybiskupów. I tutaj historycznie poszczęściło się Polsce znacznie bardziej niż wspomnianym wcześniej Czechom, ponieważ archidiecezję gnieźnieńską utworzono już w roku 1000. Zapewne niebagatelną rolę odegrała przy tym wcześniejsza kanonizacja świętego Wojciecha, którego relikwie odwiedził w Gnieźnie w owym roku 1000 jego przyjaciel, cesarz Otton III. Rodacy Wojciecha na wyniesienie biskupstwa praskiego do godności archidiecezji musieli czekać aż do 1344 roku. Warto wspomnieć, że niewiele po tym, również w XIV wieku utworzono drugą archidiecezję w Królestwie Polskim, w Haliczu. Nie w Kaliszu, tylko w Haliczu. Ale już na początku XV wieku przeniesiono ją do Lwowa, stąd jest mało kojarzona. Archidiecezjami zarządzali oczywiście arcybiskupi. Pierwszym arcybiskupem gnieźnieńskim został rodzony brat świętego Wojciecha, Radzim Gaudenty. Arcybiskupi zarządzali metropoliami, skupiającymi inne diecezje. Nadzorowali biskupów, wchodzących w skład ich metropolii, a także byli odpowiedzialni za utrzymywanie porządku i zgodności z doktryną w swoim regionie. Z reguły arcybiskupi rezydowali w najważniejszej katedrze regionu. Podlegli im biskupi zawiadywali diecezjami, a o randze tego urzędu niechaj świadczy fakt, że do dzisiaj bywają nazywani książętami kościoła. Nadzorowali oni parafie, wyświęcali nowych kapłanów i kościoły oraz zarządzali majątkiem kościelnym. Odpowiadali również za prowadzenie synodów diecezjalnych i reprezentowali swoje diecezje na soborach. Dość skomplikowanym tematem jest ilość diecezji w czasach pierwszych piastów. Pewne źródłowo są cztery: krakowska, wrocławska, Kołobrzeska i Poznańska. Istnieją jednak wzmianki również o biskupstwie w Wolinie, które następnie zostało przeniesione do Kamienia Pomorskiego, czy też ta budząca najwięcej kontrowersji, pochodząca z jednego z żywotów świętego Tona z Bambergu, wymieniająca biskupstwo kaliskie, leżące pomiędzy biskupstwem wrocławskim a poznańskim, przez które to misjonarz Pomorza przejeżdżał witany procesjami w drodze do Gniezna. Jednak nad tą sprawą również możemy zastanowić się innym razem. Kolejny szczebel hierarchii średniowiecznego kościoła zajmował niemal nieznany dzisiaj archidiakon. Archidiakon był wysokim rangą urzędnikiem diecezjalnym, podlegającym biskupowi, pełniącym funkcję jego zastępcy i doradcy w sprawach administracyjnych oraz duchownych. Zarządzał częściami diecezji zwanymi archidiakonatami. Często zdarzało się, że archidiakonaty przekształcały się w nowe diecezje. Wynikało to poniekąd z pełnionej dożywotnio funkcji archidiakonów. Archidiakon miał bardzo szerokie kompetencje, w tym nadzór nad duchowieństwem niższego szczebla, organizacją liturgii oraz sprawami majątkowymi na całym zarządzanym przez siebie obszarze. Zdarzało się nawet, że zwoływał on synody lokalne. Miał on również znaczną autonomię w zarządzaniu powierzonym mu regionem, co czyniło go jedną z najważniejszych postaci w diecezji zaraz po biskupie. W praktyce archidiakoni często dysponowali bardzo dużym wpływem oraz bogactwem. Zazwyczaj archidiakoni byli wybierani spośród kanoników kapituły katedralnej na prepozyta, zwanego również proboszczem kapituły, czyli przełożonym kapituły kanoników. Z reguły archidiakoni byli wybierani spośród kanoników kapituły katedralnej na prepozyta, zwanego również proboszczem kapituły, czyli przełożonym kapituły kanoników, które z kolei stanowiła ciało doradcze biskupa przy katedrze. Kapituła zajmowała się zarządzaniem katedrą lub kolegiatą, administrowaniem jej majątkiem oraz wspieraniem biskupa w działaniach liturgicznych i administracyjnych. Prepozyt często przewodniczył ważnym uroczystościom w katedrze i miał obowiązek organizowania codziennego życia religijnego kanoników. Ze względu na brak jednoznacznych źródeł historycznych możemy tylko spekulować, aczkolwiek z dużą pewnością, że urząd prepozyta, być może właśnie w randze archidiakona, był pełniony w kaliskiej kolegiacie świętego Pawła. I tak jak funkcja prepozyta przetrwała do dzisiaj, tak historia inaczej obeszła się z archidiakonami. Już od XIII wieku ich władza i znaczenie zaczęła być ograniczana przez biskupów, by wreszcie w XVI-wieczny Sobór Trydencki pozbawił ich reszty uprawnień. Nieco dłużej przetrwały archidiakonaty, lecz i one w obecnej administracji kościelnej są bardzo rzadkie, a w Polsce nie występują wcale. Przechodząc od duchowieństwa wyższego do niższego, zaczynamy od prezbiterów, czyli kapłanów, wciąż jednak stojących najwyżej spośród całej reszty wymienianego dalej duchowieństwa. Prezbiterzy mieli pełnię święceń, mogli więc celebrować liturgię oraz udzielać sakramentów. Dokładnie na tej samej zasadzie jak dziś, więc czas przeszły mógł być równie dobrze teraźniejszym. Podobnie jak dzisiaj prowadzili parafię i byli bezpośrednimi opiekunami duchownymi wiernych. W praktyce to właśnie oni mieli najbliższy kontakt z ludnością. Nieco niżej pod prezbiterami w tej hierarchii stali diakoni. Oczywiście istnieją oni współcześnie. To duchowni, którzy otrzymali pierwszy stopień święceń kapłańskich. Jednak istotna różnica względem średniowiecza jest taka, że obecnie diakonat jest etapem przejściowym, wiodącym do święceń prezbiteriatu. A w średniowieczu nie było to wcale tak oczywiste, ponieważ stanowisko diakona, jak i każde inne stanowisko niższego duchowieństwa, można było piastować przez całe życie. Diakoni pomagali kapłanom w codziennych obowiązkach, zajmowali się posługą liturgiczną, a także działalnością charytatywną i administracyjną. Mogli też udzielać niektórych sakramentów, takich jak chrzest czy błogosławieństwo małżeństwa. Następni w kolejności ważności byli subdiakoni, obecnie praktycznie niespotykani. Aczkolwiek w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego oni nadal istnieją. W średniowieczu subdiakoni byli asystentami diakonów i kapłanów, zajmując się przede wszystkim przygotowaniem liturgii oraz odczytywaniem modlitw i tekstów biblijnych podczas mszy. Będąc już w stopniu niższych święceń kapłańskich, nie pełnili oni typowej roli służby ołtarzowej, tym zajmował się kler niższy, jak na przykład wciąż obecni w posłudze kościoła akolici, którzy pomagali w sprawowaniu liturgii, dbając o światło, naczynia liturgiczne i pełniąc asystę wyższym duchownym podczas mszy oraz lektorzy, odpowiedzialni za czytanie Pisma Świętego podczas liturgii. Ci dodatkowo byli jednymi z pierwszych członków duchowieństwa przygotowywanymi do święceń kapłańskich. I wreszcie ci nieistniejący już dzisiaj lub istniejący na zgoła innych zasadach przedstawiciele kleru niższego, czyli egzorcyści i ostiariusze. Ci pierwsi byli oficjalnie odpowiedzialni za wypędzanie demonów, choć w praktyce ich funkcja miała bardziej symboliczną wymowę w średniowiecznej liturgii i stanowiła raczej charyzmat, a kandydata do tej posługi wyznaczano poprzez wręczenie księgi z egzorcyzmami lub po prostu innej księgi liturgicznej. Obecnie funkcję tę pełnią jedynie wyświęceni duchowni, specjalnie powoływani do tego celu. I naszą listę zamykają ostiariusze, czyli odźwierni, którzy pilnowali porządku w kościele, dbali o jego czystość, otwierali, zamykali drzwi świątyni. Do ich obowiązków należało również dzwonienie na msze. Podobnie jak subdiakoni i niewyświęceni egzorcyści, ostiariusze wyginęli w 1972 roku. każdy szczebel tej struktury odgrywał swoją rolę w funkcjonowaniu średniowiecznego kościoła, który był nie tylko instytucją religijną, ale również polityczną i społeczną, nierozerwalnie związaną z życiem codziennym średniowiecznego człowieka. Jeszcze odrębną gałąź stanowiło duchowieństwo zakonne, ale o nim postanowiłem opowiedzieć Państwu w styczniu. W grudniu zaś, mając już usystematyzowaną strukturę średniowiecznego duchowieństwa, zapraszam na opowieść o szatach liturgicznych, tych znanych do dziś i tych, które z użycia wyszły. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc lub na stronę Radia Rodzina, gdzie audycję można odsłuchać w dowolnej chwili.